Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 19 werset. Ducha nie gaście. Witam was, bracia i siostry, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa dzisiaj na tym zgromadzeniu. Słowo, które dzisiaj powiem, będzie na bazie w zasadzie dwóch listów do Tesaloniczan, ale najpierw zrobię taki długi, trochę dłuższy wstęp do tego słowa, który będzie dotyczył atmosfery, w której powstawał ten zbór, w której rodził się ten zbór. Dzisiaj chcę, wiecie, rozpalić ogień w sercach waszych i w sercu swoim. Chcę wam przedstawić Jezusa Chrystusa, Pana takiego, jakim On się przedstawił w słowie swoim i przedstawił się swoim bliskim sługom, przez których działał. Ten krótki wstęp rozpocznę od tego, że Pan Jezus kiedyś powiedział, że przyszedłem rzucić ogień na ziemię. Jakże pragnę, aby już płonął. Tak? On przyszedł rzucić ogień na ziemię i jakże pragnął, żeby ten ogień płonął. I ten werset Ducha nie gaście będzie takim wersetem, takim przewodnim może, który będzie nam pokazywał właśnie ten płomień ognia. Płomień Jezusa Chrystusa, który On przyszedł rzucić na ziemię. I aby o tym powiedzieć, przypomnijmy sobie, jak powstawały zbory apostolskie. Oto apostoł Paweł rusza na, już wiecie, Jerozolima jest zdobyta, że tak powiem, dla Chrystusa, już tam ogień płonie, ten duchowy ogień płonie, tak? I rodzi się z ducha ktoś taki jak apostoł Paweł. I ten człowiek jako ta głownia Boża, wiecie, jest używany przez Boga. I ta głownia Boża w rękach Pana, wiecie, idzie przez świat pogański. Świat całkowicie zaprzedany diabłu. Tam, gdzie Boga w ogóle nie znają. I w zasadzie on jest jak taka głownia, wiecie, idzie od miasta do miasta. A wręcz powiedziałbym, pamiętacie, że on ucieka, tak? I zapala, słuchajcie, te miasta dla Boga. I Pan Jezus powiedział kiedyś swoim uczniom, idźcie najpierw do dzieci Izraela. Idźcie do narodu wybranego, tak? Na drogę pogan nie schodźcie. I apostoł Paweł, chociaż był apostołem pogan, wiecie, on postępował dokładnie z tą myślą, dlatego że po wszystkich miastach całego świata były rozsiane synagogi. One były takim gruntem przygotowawczym na to, by Ewangelia dotarła do wszystkich narodów. I apostoł Paweł, on nigdy nie szedł najpierw do pogan, ale często jest napisane, że wstępował do synagogi. I tam nauczał o Jezusie Chrystusie, bo najpierw do narodu wybranego miała być posłana Ewangelia. I oni mieli to przyjąć, tą głownię, tę pochodnię i roznieść to po całym świecie pogańskim. Tymczasem okazuje się, że Żydzi dokładnie robili to samo, co w Jerozolimie. Oni tego nie przyjmowali. Oni nawet zaczynali bluźnić temu słowu. I apostoł Paweł w jednym miejscu mówi, kurz z swoich nóg strzepuje na was i ponieważ uznajecie się za niegodnych Ewangelii, idę do pogan. I wiecie, poganie radowali się i cieszyli, natomiast Żydzi byli źli. I w tym liście między innymi jednym z Tesaloniczan jest wspomniane o tym, że właśnie Żydzi, oni, wiecie, tak byli rozgniewani, że prawie dopełnili miary tych Żydów w Jerozolimie. Bo Żydzi w tych synagogach nie tylko nie przyjęli tej Ewangelii, ale oni, wiecie, zorganizowali konwój taki pościgowy, tak? Można powiedzieć, nie tylko z Jerozolimy go gonili tam do Rzymu ci Żydzi. Pamiętacie, gdy on był wydawany do Rzymu, później dla Rzymian i jechał do Rzymu. To była późniejsza historia. Ale w dziejach apostolskich widzimy, że ci Żydzi nie tylko nie przyjęli tej Ewangelii, ale oni go ścigali, wiecie, bo nie chcieli, żeby te zarzewie tego buntu, jak oni to nazywali, tej fałszywej nauki, jak oni to nazywali, rozeszło się po całym świecie. I jak czytacie dzieje apostolskie, to Paweł ledwo zbiera nogi i dalej ucieka. W jednym miejscu zapala pochodnie, powstaje kościół i wiecie, zaraz Żydzi przychodzą, buntują władzę, tak? i musi zbierać się i w drugie miejsce gnać. Żydzi dowiadują się, że on tam jest i znowu bierzą za nim. I wiecie, to była taki bieg z przeszkodami, wyścig, tak? Żydzi gonią go po prostu, gonią. A on jaka tak pochodnia w rękach Pana, wiecie, wyobraźcie sobie, są stogi, tak? I ktoś biegnie z pochodnią, tylko cyk, 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 cyk. I ogień szybko się rozpala, tak? I nagle cały świat pogański, który żył w spokoju, sobie, wiecie, tam ta synagoga żyła spokojnie, oto nagle zaczyna wszystko się palić. I są ci, którzy rozniecają ten ogień, i ci są, którzy ten ogień próbują zagasić. Ale fenomen jest taki, że im bardziej leją wodę na ten ogień, to ten ogień zaczyna się bardziej palić. To tak samo, jakby zamiast wody benzynę leli i ten, wiecie, ogień zaczyna się palić, palić, palić. I apostoł Paweł i jego przyjaciele są takim zarzewiem tego właśnie, że ten świat spokojny zaczyna się palić. I żeby to pokazać nam troszeczkę w słowie, w jakim oni, że tak powiem, duchu to czynili, to chciałbym do kilku fragmentów Słowa Bożego nawiązać. 15 rozdział Księgi Sędziów, jest tam historia o Samsonie. I wiecie, w tym czasach, gdy Samson był sędzią, albo zaczynał sądzić Izraela, Filistyni władali nad Izraelem. I oni cię tam rozpanoszyli. Filistyni mieli swoje zboża zasiane, winnice, mieli ogrody oliwne. I wiecie, oni byli takimi władcami, w zasadzie cały świat żydowski się pogodził, bo jak Żydzi mieli przyjść i Samsona wydać Filistyńczykom, to mówi do nich, czyś ty nie wiedział, mówili do niego, czyś ty nie wiesz, że oni nad nami panują? Że musimy być im poddani, ulegli? I to idziesz lata w lata, rok w rok, musimy być poddani mu. I wiecie co, Samson kiedyś wpadł na taki pomysł, a raczej Bóg to włożył w jego serce. Połapał 300 lisów z łapą. Połączył ich po dwa, w ogony ich powiązał pochodnie, podpalił i puścił te lisy na te właśnie pola filistyńskie. I to wszystko, wiecie, spłonęło. W dym spłonęło. Te winnice, ogrody oliwne, łany zbóż, na pniu i zebrane. Wszystko spłonęło, słuchajcie. I dzisiaj ktoś powie, niehumanitarny. Przecież wiecie, że te lisy spłonęły. 300 lisów. One z tymi pochodniami to rozniosły, ale one spłonęły. To jest niehumanitarne. Ale ja chcę wam dzisiaj powiedzieć, że to mówi właśnie nam dzisiaj o apostołach Jezusa Chrystusa, których Pan Jezus Chrystus dwójkami puścił na te łany szatańskie, na te winnice diabelskie, na te ogrody oliwne szatana, który, wiecie, od założenia świata założył to wszystko. To sobie rosło latami. Wiecie, te drzewo poznania dobra i zło się przerodziło w cały system ten demoniczny na ziemi. I to tak wszystko sobie, wiecie, rosło, rosło. A Pan Jezus puścił po dwóch, najpierw jak chodził w Jerozolimie, po dwóch i ten ogień Ducha Świętego, wiecie, rozniósł to wszystko. Później widzimy, jak w Dziejach Apostolskich to się dzieje. I wiecie, te lisy, płonące lisy, ginące, to było zapowiedź uczniów Jezusa Chrystusa, którzy nieśli, wiecie, ten ogień i ten ogień także ich trawił, bo prawie wszyscy apostołowie zginęli, wiecie, śmiercią męczeńską. Wielu oddało swoje życie idąc w rękach Pana. To była taka pochodnia. Wiecie, Pan Jezus powiedział, że będzie rządził laską żelazną narodami. Ale tą laską żelazną to był Kościół, to byli ludzie. To była, wiecie, taka żelazna laska. I to były takie rządy, że ona w rękach Chrystusa, ta laska się spalała. Ona wykonywała pracę Bożą, ale na zasadzie spalania. I ona się spalała. I to wszystko, co diabeł uczynił, to też było niszczone. My dzisiaj mamy takie, wiecie, narzędzia, jak ktoś jest budowlańcem, że jest wykonywana praca kosztem czegoś, tak? Jak ktoś spawa, jest elektroda. I ona nie stoi ta elektroda, ale ona co robi? Ona topi się, tak? I ona łączy coś i robi coś, ale jednocześnie się spala i trzeba wymienić. Mamy drugie narzędzie, które szlifierka kątowa, jest tarcza. Ona długo pracuje, ale wiecie, że tarcza się zużywa i w pewnym momencie zostaje obrzynek jej. Wykonuje się nią pracę, ale zostaje obrzynek. I wiecie, takim narzędziem w ręku Pana, takimi lisami płonącymi, to byli uczniowie Pana. Oni szli, rozpalali ten wielki ogień w spokojnym miejscu diabelskiego rządzenia, ale jednocześnie sami często się spalali i w tym ogniu odchodzili do wieczności w chwale. To jest jeden taki obraz. Drugi taki obraz, pamiętacie w objawieniu, gdy Pan Jezus bierze księgę władania narodami z rąk Ojca i otwiera pieczęcie. Pamiętacie, zdejmuje pieczęcie. Pierwsza pieczęć mówi, oto wyszedł biały koń, a ten, który na nim siedział, dano mu łuk i wyjechał jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. I właśnie ja wierzę, że to był właśnie sam Jezus Chrystus, dlatego że On wyjechał dalej zwyciężać. I ja różne rzeczy słyszałem na temat tego jeźdźca, ale osobiście wierzę, że to jest nasz Pan Jezus Chrystus, bo On dalej wyjechał jako zwycięzca. Wiecie, bo pamiętacie kiedyś w Amosa wam czytałem, że Pan Jezus, On jak był na tronie chwały swojej, On działał w narodach i ludach. Pamiętacie, czytałem wam i mówiłem, jak Pan mówi wyroki o ludach i narodach i mówi, rzucę ogień na Hazaela, rzucę ogień na Gazę, rzucę ogień na Tyr, rzucę ogień na Teman, rzucę ogień na Rabę, Moab, Judę. To był nasz Pan, wiecie, On rządził narodami. A oto przychodzi czas, że rusza znowu. Dano mu koronę, tam jest powiedziane. Dano jako zwycięzcy koronę, jako potomkowi z plemienia Dawida, też często o tym wspominam. Dano koronę chwały i on jako król z pokolenia Judy, z rodu Dawida, wyrusza na duchową dalszą wyprawę. I wiecie, on teraz uderza już nie tylko w narody, tak jak tam było, nie tylko je sądzi, ale on uderza właśnie w królestwo szatana. On właśnie, tak jak w Dziejach Apostolskich, uderza w serca ludzi, tam gdzie diabeł rządzi, tam gdzie ma właśnie te pola. I tam jest powiedziane, on rusza na tym białym rumaku jako zwycięzca. I zaczyna się tak zwane, wiecie, rodeo, duchowe rodeo. Bo to nie jest spokojny koń. To jest koń galopujący, koń wojenny, koń zwycięski. I wiecie, Pan bierze swój ród na tego konia. Bo mówi, że kto zrobi to, a tamto, ja dam mu władzę nad poganami, aby nad nimi panował. Pamiętacie? I dzieli się z apostołami swoją władzą nad narodami. I wsiadają na tego konia apostołowie. I wiecie, oni jadą w imieniu Jezusa Chrystusa. Ale chcę wam powiedzieć, że to jest takie rodeo bez trzymanki. Wsiadają na konia, wyobraźcie sobie, jak widzicie rodeo, to oni jeszcze mają się tego, czego trzymać, tak? Żeby tego konia, wiecie, ujarzmić. Ale okazuje się, że wsiadają z Panem na tego konia, tego sądu Bożego i tam nie ma ani lejców, ani strzemion, nic. Jest tylko dziki, nieokiełznany koń. I oni go się, wiecie, trzymają, bo nie ma się czego złapać. Nie ma się czego trzymać, a ten koń zamiast się zatrzymać, to on pędzi jeszcze coraz bardziej. Ludzie wokoło próbują go zatrzymać, no bo wiecie, narody, pogan, no nie chcą tego, Żydzi nie chcą, diabeł nie chcą, próbują tego konia okiełznać i zatrzymać. I wiecie, co się dzieje? On jeszcze bardziej pędzi. On jeszcze bardziej szaleje. I wyobraźcie sobie takiego człowieka na tym koniu. On po prostu nie wie, co się dzieje. Bo wydawało się, że będzie jechał jakoś spokojnie. I co im zostaje? Zostaje trzymać się tego konia, przylgnąć do niego całym swoim ciałem, żeby nie spać i nie stracić życia. I wiecie, oni tak dokładnie żyli. Bo oni nie widzieli Boga, ale trzymali się tego niewidzialnego, jakby był widzialny. Słowo Boże mówi nawet w jednym miejscu, że Abraham trzymał się tego, którego nie widział, jakby go widział. I oni szli i oni się trzymali go, jakby go widzieli, chociaż go nie widzieli. I atmosfera, jak to funkcjonowało? Wyobraźcie sobie, pamiętacie kiedyś trzech przyjaciół Daniela wsadzono do pieca w ogniu. Pamiętacie? I chcę wam pokazać, jak się czuli apostołowie duchowo na tym przykładzie. Zobaczcie, drabi, tacy silni żołnierze biorą trzech ludzi ubezwłasnowolnionych. Oni powiedzieli, tak, my będziemy służyć Panu. I co ich czeka? Biorą najsilniejsi żołnierze ich. Wiecie, to nie są ludzie tacy jak komputer, że zwyciężyliśmy. Nie, lęk i strach, bo widzą ten ogień. Ale mówią, my pójdziemy w to. I tak samo apostołowie to odzwierciedlali. Bo apostoł Paweł mówi w lękach, w niepokojach, tak? W walce, w trudach, w znojach. To nie był komputer, ale mieli swoje uczucia. I teraz ci ludzie wnoszą w ogień i oni już myślą sobie, będziemy, wiecie, będziemy płonąć, tak? Nawet nie mają czasu. Ale patrzą, dziwna rzecz, bo ci, którzy ich ubezwłasnowolnili, spłonęli. Wrzucają ich do ognia. No pali się, no strach, ale coś nas nic nie boli. I jeszcze dziwna rzecz, patrzymy, no Bóg, Chrystus. Wyobraźcie sobie, to jest na granicy. To jest taka adrenalina, to jest taka, jak to mówią, jazda bez trzymanki, ale coś dziwnego się dzieje, bo Pana spotykamy w tym. On nad wszystkim panuje. On włada. Ci, co zabijają ciało, nic nie mogą zrobić. A oto Bóg się objawia sam. I my dzisiaj jesteśmy, wiecie, w czasach, gdy są, w tych czasach mamy te konferencje, tutaj kilka konferencji mamy. Sama nas, jakby samo nasze życie już uczy, że człowiek nie lubi takiego zastoju w duchu. Takiego duchowego zastoju. Nawet w życiu swoim już tak nudno się robi, tak spokojnie. Ludzie szukają, wiecie, emocji, zmiany, poruszenia. Nawet wprowadzają do kościoła muzykę świecką i tak dalej, żeby to rozruszać jakoś, żeby ten zastój, taki ten marazm, tak, poruszyć. Ale wtedy nie było tego trzeba, słuchajcie. Oni mieli rodeo, bez trzymanki, oni mieli taką adrenalinę, bo widzieli z jednej strony ludzi, którzy robili się, zdaje, z nimi to, co chcieli, bo byli wydani w ich ręce, wiecie. Bo Bóg nie powiedział, że was nie dotkną, tak? Oni ich brali siłą, dotykali, wsadzali do więzienia. Przed właśnie Tesaloniczanami apostoł Paweł z Sylasem byli w więzieniu. Oni ich wtrącili, tam wrzucili. I widzicie, niby chcieli ich zabić potem, czy coś z nimi zrobić, oto trzęsienie ziemi, sam Bóg i widzą Pana, tak? I to jest niesamowite, bo ten ogień ich nie spala. Poganie nic nie mogą z nimi zrobić. I w tym wszystkim widzą Boga. Wiecie, jaka adrenalina? I takiego Boga oni znali. Oni byli jak taka bezwiedna pochodnia, która tylko tak, wiecie, patrzy, co się dzieje. Co się z nami dzieje? Patrzyli, wiecie, na te dzieła Pana i byli takim ogniem, który jest roznoszony po całym świecie. I w takim, wiecie, ogniu powstał Kościół w Tesalonice. W takim ogniu, na takim, wiecie, rodeo, w takim prześladowaniu, ucisku i ogniu powstał Kościół w Tesalonice. I żeby zobaczyć troszeczkę na temat genezy tego Kościoła, to przeczytajmy 10:17:4 z Dziejów Apostolskich. 17 rozdział, 4 werset mówi, tutaj właśnie Paweł jest w Tesalonice. I jest powiedziane, on tutaj, widzicie, był, jest powiedziane, w Tesalonice i w synagodze żydowskiej. I tutaj jest powiedziane, że przez 3 sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus, którego ja wam głoszę. Czyli zbór w Tesalonice powstawał przez 3 tygodnie. Tylko 3 tygodnie, 3 sabaty. On rozprawiając to i ten zbór tam powstawał. I 4 werset mówi tak. I dali się niektórzy z nich przekonać. I przyłączyli się do Pawła i Sylasa również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. Ale Żydzi, powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i wzburzyli miasto, a nadszedłszy dom Jazona usiłowali stawić ich przed ludem. Gdy zaś ich nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc, ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli tutaj. A Jazon ich przyjął. Wszyscy oni postępują wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król, Jezus. A lud i przełożeni miasta Gdy to usłyszeli, zaniepokoili się, lecz otrzymawszy od Jasona i powstałych odpowiednie zabezpieczenie, zwolnili ich. I tam, zobaczcie, bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Widzicie, tak fragment wam przeczytałem, żeby pokazać, że oni tak naprawdę uciekali. To była ucieczka z przeszkodami, z pochodnią w ręku i zapalanie zborów. I czytamy, że tam było bardzo dużo pobożnych Greków, niemało znamienitych niewiast. Czyli ten zbór wtedy właśnie się powstał. Tutaj ta grupa jest wymieniona. I idąc już do samego listu, do Tesaloniczan, pierwszy i drugi list Tesaloniczan rozpoczyna się bardzo tak, bardzo znamienicie i tak samo. Pierwszy list do Tesaloniczan i drugi tak samo się zaczynają. Przeczytam pierwszy rozdział pierwszy werset pierwszego rozdziału. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie, łaska wam i pokój. I tak zauważyłem, wiecie, że apostoł Paweł stawia jakby Sylwana i Tymoteusza wraz z sobą, jakby tak równorzędnie. I gdy poczytacie sobie w Dziejach Apostolskich, to okaże się, że właśnie ta historia cała założenia zboru rozpoczęła się, jak Paweł powołał Sylasa, wziął Sylasa ze sobą, a po drodze gdzieś tam spotkał Tymoteusza, wiernego, wierzącego Panu, i oni we trzej ruszyli w tą podróż. I w Tesalonice musieli bardzo dobrze ich trzech znać, ponieważ on przedstawia ich jako apostołów. Wiecie, bo tutaj siódmy werset drugiego rozdziału, ja to będę czytał, w kontekście tego rozpoczęcia mówi, chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu, tak? Czyli on mówi o tych trzech ludziach, których tam wspomina, siebie i tych dwóch, mówi jako apostołach. Przedstawia im ich jako apostołów w jednym i w drugim liście. No i jeżeli on tak ich przedstawia, to warto by było sobie przypomnieć, kim jest Sylwan i Tymoteusz. Sylwan to jest, jak przeczytałem w jednej mądrej książce, jest to łacińska forma imienia Sylas. Czyli to jest ten sam człowiek, Sylas. I ja nie będę mówił Sylwan, tylko będę używał słowa Sylas, bo w Dziejach Apostolskich jest Sylas. I słuchajcie, Sylas pochodził z grona apostolskiego. On nie był apostołem, ale czytamy, wiecie, że kiedyś jak Żydom, znaczy jak poganom kazano obrzezywać się, tak? To tam wypasowano list do pogan, żeby tego nie czynili. I między innymi właśnie z Judą poszedł Sylas. Oni byli dwoma takimi z tego grona zaszczytnego, tak, znanego zaszczytnie wśród starszych. Czyli Sylas był kimś poważanym w gronie nawet apostołów, tak, pośród apostołów w synagodze w Judei. Więc ten człowiek, tak duchowo mówiąc, miał taki autorytet. Natomiast Tymoteusz, to czytamy w 15 rozdziale, w 16 rozdziale, tam troszeczkę wcześniej Dziejów Apostolskich, był synem Żydówki i Greka, tak? Ale on, jego ojciec był niewierzącym i ze względu na Żydów został obrzezany przez Pawła, zanim wyruszyli w podróż. I Tymoteuszowi bardzo dobre świadectwo wydali bracia z dwóch miejscowości, tam gdzie on żył. Więc Paweł, on chciał go zabrać na tą swoją podróż i od tamtej pory Tymoteusz staje się jego wiernym sługą w tej służbie tego niesienia tego Bożego ognia. Czyli mamy, wiecie, tych trzech ludzi, którzy są apostołami, którzy niosą ten ogień, razem z Pawłem idą, tak, i idą do Tesaloniki. I powstaje zbór w Tesalonice, zbór Tesaloniczan. I Paweł pisze, dalej idąc w podróży misyjnej, pisze do nich dwa krótkie listy. Dwa bardzo krótkie listy. I to jest taki znamienity zbór, bo tu warto zobaczyć właśnie, co się... Tutaj on pokaże nam, jaka była atmosfera duchowa, gdy Bóg rozpalał ten ogień, bo to po pierwsze jest bardzo młody zbór. Bardzo młody zbór, który powstał na bazie właśnie tego duchowego przebudzenia ogniowego, które tam Paweł wywołał. I te listy są pisane w tym czasie. I warto sobie na to spojrzeć i zobaczyć, jaka atmosfera, wiecie, panowała w tym zborze i co się tam działo. I teraz W płonącym kościele, czyli w kościele, który powstaje w mocy Ducha Świętego, wiecie, w tej mocy Bożej za tego działalności apostoła Pawła, gdy on zaczyna ten ogień rozniecać. Są pewne rzeczy, które są troszeczkę inne czasami niż w normalnych zborach. Po pierwsze, w takim zborze wszystko, sytuacja duchowa jest bardzo klarowna. Wiadomo jest, kto jest wierzący, a kto nie jest wierzący. I na początku tutaj, zobaczcie, apostoł Paweł mówi, pierwszy rozdział, czwarty werset pierwszego listu. Wiedząc, bracia, umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was, a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Zobaczcie, apostołowie nie mieli wątpliwości, że Bóg wybrał tych ludzi. Bo to nie tylko doszło ich słowo, ale wielka moc Boża i Duch Święty, ta siła przekonania, wiecie. Oni stali się naśladowcami Pana, nie mieli wątpliwości apostołowie, że to są ludzie narodzeni z Boga. Zobaczcie, przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. To było to samo, gdy kiedyś apostołowie zostali wygnani, wiecie, ubiczowani, pamiętacie, przez Żydów, przez swoich rodaków, przywódców, i tam było napisane, i wierząc Boga wyszli, tak? Odeszli stamtąd, radując się, że zostali uznani za godnych, aby cierpieć dla imienia Pana. Zostali uznani godni. I wiecie, oni tą samą radość Ducha Świętego w tych uciskach zobaczyli w tych Tesaloniczanach. To nie było żadnej wątpliwości, że to są ludzie nawróceni. Wiecie, ten ogień, który tam się rozpalił w Tesalonice, on potem tutaj jest napisany po całej w Achaii, w Macedonii, on się rozszedł od nich, tak? Oni założyli tylko ten ogień i poszli. I stamtąd to się wszystko rozszerzyło. I tak w przerwie powiem wam, w takim przerywniku, czy może kiedyś twoje życie nie wyglądało dla ciebie tak, jak takie duchowe rodeo? Gdzie po prostu wszystko z rąk, wiecie, leci. Nie ma się czego uchwycić. I ty i ja, widzicie, same problemy. No po prostu nie wiadomo, co się dzieje, tak? Nie ma się czego uchwycić. Wszystko się sypie. Może widzieliście te swoje dzieła, które zrobiliście i nagle płoną wszystkie. Coś powoduje, że wiecie, to wszystko pali się w waszym życiu. Jeżeli takie coś widzieliście, to czy widzieliście w tym kiedyś, że to jest Chrystus? Bo właśnie tak jest. Bo właśnie On zrobił to duchowe rodeo, tak zwane, które powiedziałem. To On sprawił, że te lisy zapaliły, wiecie, te łany zboża, te oliwne, te duchowe starego człowieka, te łany, tak? I to On jest tym, który to czyni. Jeżeli my coś takiego przeżywamy, to dobrze jest modlić: Panie, otwórz oczy moje. Panie, otwórz oczy moje, bym przejrzał i zobaczył Ciebie w tym. Bo to On robi. Bo to On robi. Bo to On robi. Wiecie, w płonącym kościele wierzących łączy niepojęta miłość. Niepojęta miłość braterska, miłość Boża i miłość braterska. I tutaj zacząłem ten siódmy werset czytać, że my jako apostołowie mogliśmy być w wielkim poważaniu. Czyli oni jako namiestnicy, wiecie, to byli ci heroldowie Boży, nie wystąpili na wzór władców tego świata. Ale wystąpili, jak tam jest dalej powiedziane, jako żywicielka, ten werset siódmy na drugiej stronie, jako łagodna żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy.